Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abijasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszelkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz, wyznaczony dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. I wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga naszego. On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną wieść. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. Gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy i mówiła: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Oto słowo Pańskie. Kochani moi, ta piękna historia, którą przed chwilą odczytałem, która jest opowieścią o początkach życia największego z proroków, świętego Jana Chrzciciela, jest w wielu punktach niezwykle interesująca. Chociażby w takim punkcie, który wiąże się z pytaniem o wysłuchiwanie modlitwy. Nieraz o coś Boga prosimy, nieraz przez wiele lat. I nie zawsze otrzymujemy Bożą odpowiedź. Wydaje się, że Bóg tych modlitw nie słyszy. Roman Brandstetter w swojej słynnej biografii Jezus z Nazaretu, kiedy opisuje sytuację Zachariasza, to mówi, że Zachariasz wybrał się z domu do świątyni i szedł i ciężko westchnął. Tyle razy już prosił Boga o dziecko, a teraz to już na pewno za późno. Teraz już będzie bezdzietny i nie będzie miał komu przekazać i swojej mądrości, i swojej własności. Ten ból bezdzietności dotyka dzisiaj wielu ludzi. Na przykład w Polsce, nie wiem czy wiecie, co piąte małżeństwo w wieku tak zwanym prokreacyjnym, czyli w tym wieku, kiedy mogą mieć dzieci, jest bezpłodne. I wiele osób stara się, tęskni za tym, żeby mieć dziecko. Taki Zachariasz westchnął ciężko i Brandstetter mówi: Pan Bóg spojrzał z miłością na Zachariasza i wysłuchał jego westchnienia. Czasami wydaje nam się, że potrzebne są długie modlitwy, że czasami potrzebne są nowenny pompejańskie, a czasem wystarczy głębokie westchnienie. Ale żeby to westchnienie było przez Boga zobaczone, to człowiek musi je wypowiedzieć z głębi serca. To serce człowieka jest miarą jego wielkości. Można by zapytać każdego z nas, jakie jest twoje serce? Czy twoje serce jest czyste, czy nieczyste? Otwarte, czy zamknięte? Dla kogo nie masz serca? Kto cię najbardziej denerwuje? Z kim nie chciałbyś w ogóle mieć kontaktu, albo jak najmniej tego kontaktu? Twoje serce jest miejscem wrażliwości, jak barometr, który wskazuje ciśnienie. Nieraz wystarczy, że pomyślę o osobach, które mnie skrzywdziły i natychmiast ciśnienie mi skacze. Nasze serce może być sercem odważnym albo tchórzliwym. Poeta Adam Mickiewicz mówił: miej serce i patrzaj w serce. I dzisiaj chciałem was zaprosić do tego spojrzenia w nasze serce i do tego, aby otworzyć swoje serce. Wiele osób zamyka się, broni swojego serca przed dostępem. Znam kobietę, jedną z pacjentek, która wchodziła zbyt łatwo, powiedziałbym, w relacje z mężczyznami. Zakochiwała się na umór, jak ona mówiła. Ale po piątej relacji z mężczyzną, z której to relacji nic poważnego nie wyszło, teraz ma zamknięte serce na wszystkich mężczyzn. Nie potrafi już się otworzyć. Trudne doświadczenia, jakieś doświadczenia krzywdy sprawiają, że człowiek się zamyka, że się broni. Jeżeli ojciec stosował przemoc wobec swoich dzieci, ośmieszał je, poniżał, bił, krytykował, nie miał dobrego słowa dla nich, to serce tych dzieci zamknęło się na ojca. I teraz, gdy ojciec w samotności oczekuje na to, że dzieci przyjdą i zrobią mu zakupy, albo przyniosą mu odrobinę miłości, to nie doświadcza tego, bo wcześniej dokonało się zamknięcie serca tych jego dzieci. I wiele ludzi zamyka się z lęku albo z poczucia krzywdy, nieraz dlatego, że od początku ktoś nie był chciany jako dziecko, a przyszedł na świat i nieraz słyszał od swojego ojca: wolałbym bydlaka hodować niż ciebie. To są słowa, które słyszę na terapii. Ogromne zranienia. Albo większego bałwana ze świecą szukać. Te zranienia sprawiają, że serce człowieka zamyka się i kurczy. I trzeba stworzyć klimat, w którym to serce może się otworzyć. Nieraz takim klimatem jest właśnie psychoterapia, którą prowadzę około 20 godzin w tygodniu, spędzam z ludźmi, których serca są poranione. Jakie są najczęstsze zranienia tych ludzkich serc? To często trudny bagaż przeszłości. Pamiętam taką nawet troszeczkę zabawną historię, kiedy przyszło do mnie dwoje młodych ludzi. Okazało się, że oni chodzą ze sobą i zamierzają się pobrać. Ale jest pewien problem, a mianowicie ona mu dokucza. Jak pytam, dlaczego dokucza, to ona mówi: boję się, że mnie zostawi i dlatego mu dokuczam, bo wolę, żeby mnie teraz zostawił niż po ślubie. A dlaczego pani się boi, że narzeczony panią zostawi? A on mówi: mów księdzu wszystko. Powiedziałeś, że będziesz odpowiadać. Oboje są. On taki macho, tęgi, ona filigranowa, piękna dziewczyna. Ona mówi: bo proszę księdza, ja prowadziłam życie złe. W moim życiu było wszystko. Alkohol, narkotyki, seks, zdrady. Dopiero Paweł mnie wyciągnął za uszy z tego bagna. I ja bez Pawła nie wyobrażam sobie życia. Ale ja tak się boję, że on mnie zostawi, że mu dokuczam, aby on mnie teraz zostawił, bo ja nie przeżyję tego, gdy on mnie zostawi w małżeństwie. Poranione serce przeszłością. Jak łatwo tego typu głębokie zranienia jakoś wyzwolić. Są ludzie, którzy są skrzywdzeni przez swoich najbliższych, rodziców, dziadków, teściów albo dzieci, odrzuceni, samotni. Są ludzie ze zranionymi sercami, którzy błądzą, bo nauczyli się złych postaw, egoizmu, troski tylko o siebie, zabiegania tylko o swoje życie i stają się nie do zniesienia, narcystyczni, agresywni, izolujący się albo bez przerwy atakujący i znający tylko jeden rodzaj odniesienia, krytykę i pretensje. Nie potrafią się cieszyć, dziękować, radować, wspierać. Są osoby uzależnione. To też ludzie ze zranionymi sercami. Uzależnione od erotyzmu. Dzisiaj tak łatwo jest wejść w pornografię. A skutki tego wejścia w pornografię są straszne. Wielu ludzi jest zupełnie zagubionych i nie potrafi utrzymać czystości, szacunku dla swojego ciała, dla tej sfery, która jest najbardziej wrażliwa i ważna, jak sfera seksualności. Ztechnicyzowano seks. Uprawia się go dla sportu. Ludzie poranieni uzależnieniami od hazardu, od smartfona, od gier telewizyjnych czy komputerowych. Jeśli ktoś nie potrafi już żyć w normalnym czasie, bo przesunął swój czas, bo całe noce gra w gry, a w dzień śpi i zaniedbał i pracę, i studia. Rodzice nawet nie wiedzą o tym. Później dowiadują się, spłacają jego długi, wspierają go, a on co pewien czas znowu wpada w te swoje uzależnienia. Ludzie ze zranionymi sercami to także ludzie cyniczni, którzy wiedzą, że głoszą nieprawdę, którzy wiedzą, że to nie jest prawda, że Kościół niszczy ludzi, ale będą szli i będą dewastowali obiekty sakralne i będą wołali zabić księdza, chociaż wcale nie są do tego przekonani, ale są przewrotni i cyniczni. Nie żyją w zgodzie z głębokimi przekonaniami swojego serca, że przecież człowiek dla człowieka nie jest wilkiem, nie jest toksyną, nie jest koronawirusem, tylko lekarstwem, tylko przyjacielem. Są ludzie, którzy mają zranione serca lękiem i nieufnością. Nie potrafią się otworzyć, bo ciągle jest w nich obawa, że zostaną zranieni. I chyba największe zranienie, które się dokonuje, to jest osamotnienie. Nie u ludzi samotnych, chociaż nas, księży, to ksiądz Sławek by też potwierdził, samotność nieraz bardzo boli. Ale to jest samotność, która rozwija. Ale są ludzie, którzy są osamotnieni. Jeden z pacjentów mówi mi, ksiądz sobie nie wyobraża, jaki to jest głęboki rodzaj samotności, kiedy leżysz obok kobiety, która cię nienawidzi, a w stosunku do której ty jesteś zupełnie zimny i obojętny. Co was trzyma razem, pytam? Proszę księdza, dzieci i kredyty. Samotność ludzi, którzy żyją w rodzinach, odtrąceni, odtrącona matka, ojciec, teściowa, syn, zięć. Te osoby, dla których, jak wspomniałem, nie ma serca, nie ma miejsca w moim sercu. Osamotnieni. I wszystkie te sytuacje sprawiają, że człowiek przeżywa doświadczenie krzywdy. I bardzo często nawet w spowiedzi, gdy przychodzicie, to czasami jest więcej w tym żalu i poczucia krzywdy niż poczucia winy, bo ktoś mówi, próbuję kochać tę moją synową, ale ona się nie da kochać. Dlatego mam w sercu taką zadrę. Usprawiedliwia już tę zadrę w sercu tym poczuciem krzywdy. Nie potrafimy uwolnić się od krzywdy, która głęboko rani nasze serce. Czy jest jakaś strategia, jakiś sposób, jakieś lekarstwo na to, aby uwolnić człowieka z poczucia krzywdy? Że jestem gorzej traktowany. Jak ten mąż, który mówił, żona dla mnie nie ma dobrego słowa. No bo nie ma za co ciebie chwalić. A co pani ma, jakie zarzuty przeciwko mężowi? Od razu posypała się cała seria wypowiedzi. Proszę pani, dlaczego pani wybrała tego mężczyzny na swojego męża? A, bo był przystojny, znaczy jest przystojny, był szarmancki, no znaczy jest szarmancki, jest właśnie dobrym człowiekiem. Ja mówię, no to dlaczego pani nie chce z nim być? Bo on jest dobry dla innych, dla bab, a nie dla mnie. On jest podły. I ta huśtawka między tym, że dobry człowiek, a on tak patrzy na to i mówi, niezależnie od tego, co słyszę, proszę księdza, od wielu miesięcy nie słyszałem tyle dobrych słów od mojej żony pod moim adresem jak dzisiaj. Warto było tutaj przyjść, chociaż nie chciałem przychodzić na psychoterapię. Trzeba odbudować relację. Trzeba otworzyć serce. Trzeba zobaczyć obiektywnie prawdę o każdym człowieku, o sobie, że mam swoje ciemne i jasne strony. Jedna z piosenkarek śpiewa, rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej, pogodnej strony. Jest w nas i cień, i mrok, i jasność. Zobaczyć obiektywnie siebie i zobaczyć obiektywnie innych ludzi, to znaczy zdobyć mądrość serca. To znaczy zmienić swoje patrzenie i zacząć patrzeć na siebie i na innych tak, jak patrzy Bóg. A Jezus mówi, bo ja jestem cichy i pokorny sercem. Ile z tych słów mogłaby się nauczyć niejedna matka, która nie radząc sobie z wychowaniem dzieci, krzyczy na nie, wrzeszczy. Ile mógłby się nauczyć brygadzista czy szef pracy, który poniża swoich pracowników. Jezus mówi, ja jestem cichy i pokorny sercem. Bóg patrzy na człowieka i widzi jego serce. To, co na zewnątrz, też, bo w końcu powie, byłem głodny, byłem spragniony, nakarmiłeś mnie, napoiłeś, ubrałeś, gdy byłem nagi, odwiedziłeś, gdy byłem chory. Ale Bóg patrzy głęboko w serce i w Piśmie Świętym czytamy, Jezus mówi, gdzie jest twój skarb, tam i serce twoje będzie. A więc ostatecznie kondycja ludzkiego serca to jest kondycja tych treści, które kochamy. Kto jest w moim sercu? Mąż, żona, matka, ojciec, przyjaciel, duszpasterz, wychowawca, trener, sąsiad. Jaka jest hierarchia miłości? Kogo kocham? Święty Jan, ewangelista, który znał dokładnie kondycję ludzkiego serca, mówi tak, nieraz serce wasze was oskarża. I jesteśmy zawstydzeni tym, że to nasze serce nie jest takie piękne i czyste. Ale mówi dalej, jeśli serce nas oskarża, to Bóg jest większy od naszego serca. To Bóg jest tym, który właśnie jest w stanie otworzyć serce i zmienić człowieka. Święty Augustyn zawarł to w słynnym powiedzeniu, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Spocząć w Bogu to znaczy zaprosić Boga i powiedzieć, Panie Jezu, proszę Cię, abyś kierował mną i moim sercem. Jest wiele rzeczywistości wokół nas, które powodują, że to nasze serce jest zatrute, zniszczone. To jest i pośpiech, i nieumiarkowanie, takie uleganie reklamom. Ile ludzi żyje pod wpływem takich impulsów, że ten albo tamten gadżet, taki albo inny sprzęt musi posiadać natychmiast. Trucizną dla naszego życia są różne informacje, hałas medialny. Te wszystkie informacje o koronawirusie, o śmierci, to wszystko zatruwa nasze serce. I dlatego dla równowagi trzeba przychodzić tutaj, do tej świątyni, aby swoje serce otwierać, oczyszczać, aby to, co jest brudem, wywołać na zewnątrz, opowiedzieć w konfesjonale i usłyszeć, Bóg oczyścił twoje serce. Zaczynasz od początku. Pielęgnuj swoje serce. Nasze serce musi być przede wszystkim wolne od naszych win, bo obok krzywd, które spotykają nas i są złem spowodowanym przez świat zewnętrzny, przez ludzi z otoczenia, to cierpienie, które jest cierpieniem serca, jest większe wtedy, kiedy ktoś ma poczucie winy. Zadam wam pytanie. Kto bardziej cierpi w sytuacji zdrady małżeńskiej, małżeństwa, które się kochało? Czy mąż zdrajca, czy kobieta zdradzona? Wydawałoby się, że kobieta zdradzona, dlatego że ona jest skrzywdzona i wie, że on jest winien. Ale on ma do przepracowania dwa uczucia. Uczucie krzywdy, bo zrobił sobie też, jak to niektórzy mówią, kuku. Też popsuł swoje życie. Też zrujnował szczęście małżeńskie. I doświadcza tego rozdarcia również w sobie. A przy tym ma jeszcze dodatkowo poczucie winy. i musi być leczony w obu tych obszarach. Poczucie krzywdy leczymy przez przebaczenie. Przebacz temu, kto cię skrzywdził. Nie noś w sobie urazu i nie pielęgnuj zemsty. A poczucie winy leczymy przez zadośćuczynienie i przeproszenie. Muszę przeprosić tego, o kim powiedziałem złe słowa, i wyprostować. Odwołać to wszystko, co było fałszywe albo destrukcyjne, niszczące. Jak ważne jest to, żebyśmy potrafili właśnie te dwa akty wyćwiczyć w sobie, żeby umieć powiedzieć przepraszam i żeby umieć powiedzieć wybaczam. Ale żeby to nie były tylko słowa, ale żeby za tymi słowami szła rzeczywistość. A nieraz nawet słowa są trudne do wypowiedzenia. Gdy papież Franciszek w Krakowie mówił do młodych ludzi zgromadzonych przy oknie papieskim, to mówił o tym, że ważne jest w relacjach małżeńskich, partnerskich pielęgnowanie i używanie trzech słów. Proszę, dziękuję, przepraszam. I to jest pytanie o to, kiedy z serca ostatni raz powiedziałeś dziękuję swoim rodzicom. Czasami niektórzy młodzi ludzie przez 19 albo 25 lat zbierają to wszystko i podczas ślubu jest taki piękny moment, kiedy dziękują rodzicom za wychowanie. Ale to przecież każdego dnia jest trud. Każdego dnia jest wysiłek. Każdego dnia jest miłość, troska. Czy tak trudno powiedzieć dziękuję? Czy tak trudno powiedzieć przepraszam, gdy nam coś nie wyjdzie? Czy tak trudno jest powiedzieć proszę? Nawet tak paradoksalnie prowadzę takie warsztaty psychologiczne, na których uczymy się mówić proszę cię, pochwal mnie. Pochwal mnie, bo dzisiaj sprzątnęłam wszystko dobrze. I ta pochwała jest potrzebna. Żeby nie było tak, jak w tym małżeństwie, gdy żona mówi do męża: dzisiaj na pewno nie skrytykujesz mnie za zupę, którą przygotowałam. Dlaczego mam się nie skrytykować? Bo nie ugotowałam żadnej zupy. Chodzi zatem o to, żebyśmy pielęgnowali dobro, żebyśmy okazywali życzliwość, żebyśmy analizowali swoje serce, zanim serce drugiego człowieka osądzimy i skażemy na zesłanie, gdy wygonimy kogoś z mojego serca. Precz z moich oczu posłucham od razu, precz z mego serca i serce posłucha. Precz z mej pamięci, nie tego rozkazu, twoja i moja pamięć nie usłucha. I później będą wspomnienia tych wszystkich, których przegoniliśmy z naszych serc, dla których nie znalazło się kawałka miejsca, gdzie mogliby w nas i przy nas odpocząć i wzmocnić się. A więc wgląd w siebie, zrozumienie bliźniego, odwaga i miłość, więź z Bogiem i wspólna modlitwa to są strategie budowania zdrowych relacji, leczenia serc, budowania silnych więzi. Tak człowiek jest ukształtowany, przedziwnie, że wtedy, kiedy szuka siebie, przegrywa. Wtedy, gdy daje siebie innym, wygrywa. Trzeba zatem uznać, że dawanie i branie jest czymś ważnym, bo są osoby, które potrafią dawać, ale nie potrafią brać. Jedna z pacjentek mówi mi tak. Nieraz mąż mi mówi, może zrobić ci herbatę. Nie trzeba. I dopiero kiedy powiem nie trzeba, to uświadamiam sobie, jak bardzo mi potrzeba tego, żeby on mi zrobił herbatę, żeby mi podał. Ale jest zbyt dumna, jest zbyt obrażona na swojego męża, aby przyjąć od niego zrobioną herbatę. Takie proste i banalne wydaje się. Ale te właśnie drobne rzeczy składają się na ludzkie życie. A my chcielibyśmy, żeby nasze serce było zdrowe, żywe, piękne, mocne, otwarte, szlachetne. Tego życzę i sobie i wam. I wiem, że to się nie dokona bez wysiłku i bez otwarcia na Boga. Dlatego starajmy się zawsze łączyć te dwa kierunki naszych działań, naszej pracy. To znaczy być zarówno aktywnym i zdeterminowanym do tego, żeby kontrolować siebie, nie dać się ponieść emocjom, nerwom, złośliwości, ale także, żeby wtedy, kiedy brakuje nam już sił, szczególnie wtedy, pamiętać, że Bóg zawarł z nami przymierze i powiedział, ja jestem z tobą, ja jestem z wami, aż do skończenia świata. Niebo i ziemia przeminą, a Jego słowa nie przeminą. I On zawsze zwycięży. Amen.